Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj opowiem Wam o tym, jak działają obligacje skarbowe i dlaczego są lepsze od lokat. Jest to podcast bardzo podstawowy, więc jeżeli już inwestujesz w detaliczne obligacje skarbowe i doskonale wiesz, jak działają, to być może nie znajdziesz tu niczego nowego. Natomiast dla osób, które inwestują albo raczej oszczędzają na lokatach od lat, albo trzymają środki na rachunkach i kompletnie nie wiedzą, co z nimi zrobić na dowolny termin, będzie to podcast bardzo istotny. Dlatego, że mimo, że obligacje są polecane przez wielu blogerów, podcasterów czy youtuberów, to mam wrażenie, że niewielu porównuje je do lokat i stwierdziłem, że bardzo logicznym byłoby po prostu porównać je do lokat, pokazać jak słabo wobec obligacji skarbowych wypadały lokaty i dzięki temu zachęcić nowych inwestorów lub nowych oszczędzających do oszczędzania właśnie w ten sposób. Jak działają detaliczne obligacje skarbowe, zwane też obligacjami oszczędnościowymi, bo to właśnie o nich będzie ten podcast. Istnieje ich kilka rodzajów. Różnią się te rodzaje od siebie zapadalnością, czyli czasem trwania obligacji oraz sposobem liczenia oprocentowania w dużej mierze. Wszystkie z nich mają jednak kilka cech wspólnych, o których teraz wspomnę. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo. Emitentem detalicznych obligacji skarbowych jest Polski Skarb Państwa, więc jeżeli jemu nic nie dolega, jest wypłacalny, to z obligacjami też nic złego się nie stanie, więc z naszymi środkami. Drugim z nich jest waluta, czyli wszystkie obligacje oszczędnościowe emitowane są w polskim złotym. Proste. Trzecim z nich jest brak zmienności ceny. Obligacje detaliczne nie są notowane na giełdzie, dlatego ich cena z czasem się nie zmienia, więc nie można ich stracić nominalnie. Sposób zakupu. Wszystkie papiery tego typu kupuje się obecnie w jednym z dwóch biur maklerskich, jest to PKO BP i PKO SA. Oraz rachunki rejestrowe, które są z nimi związane, bo czasami nam się wydaje, że nie mamy konta w domu maklerskim, bo to się nazywa rachunek rejestrowy obligacji, ale tak naprawdę jest to prowadzone w domu maklerskim. Kolejną cechą wspólną wszystkich tych obligacji jest możliwość dokonania zwrotu zainwestowanych środków w każdej chwili. Dla początkujących jest to niezwykle istotne, bo jeżeli usłyszycie, że ktoś Wam oferuje obligacje 10-letnie EDO, a tak naprawdę nie chcecie zamrozić środków na 10 lat, no to wiedzcie jedną rzecz na sam początek. Nie trzeba tych środków zamrażać na 10 lat, ponieważ przedterminowego wykupu można dokonać tak naprawdę w każdej chwili. O tym będzie jeszcze później w podcaście. I dowolny jest też moment zakupu i czas pracy obligacji, czyli warunki emisji są ważne w danym miesiącu, natomiast możemy te obligacje kupić każdego dnia i one są jakby aktywne od dnia zakupu. Prostym językiem, na inwestycji w obligacje detaliczne Skarbu Państwa Polskiego oczywiście nie można nominalnie stracić, a rozpocząć oraz zakończyć inwestowanie można w dowolnej chwili, także są one bardzo, ale to bardzo elastyczne. Jeżeli chodzi o przedwczesne zakończenie inwestowania, to możemy zlecić taki przedterminowy wykup. On trwa 5 dni roboczych, więc 6 dnia roboczego już środki powinniśmy mieć na swoim koncie bankowym, ale do tego jeszcze wrócimy. Jakie są rodzaje obligacji oszczędnościowych? I teraz z czasem te obligacje trochę się zmieniały. Dla przykładu niegdyś obligacje stałoprocentowe były 2-letnie, teraz są 3-letnie. Też kiedyś były 3-letnie obligacje zmiennoprocentowe, teraz są tylko 1- i 2-letnie. Natomiast są też cechy wspólne, czyli zawsze mieliśmy 3 rodzaje tych obligacji. Mieliśmy obligacje stałoprocentowe, zmiennoprocentowe oraz indeksowane inflacją. Jeżeli chodzi o sposób działania każdych z nich, no to oczywiście najprostsze są obligacje stałoprocentowe, ponieważ w momencie zakupu wiesz, jak wysokie będzie ich oprocentowanie w każdym kolejnym okresie odsetkowym. Nie reagują one w żaden sposób na zmiany inflacji oraz stóp procentowych, ale warunki emisji, czyli oprocentowanie w chwili zakupu jest pośrednio zależne od stóp procentowych w tamtej chwili. I dla przykładu, jeżeli obligacje TOS, czyli 3-letnie obligacje stałoprocentowe, płacą w danym momencie 6,85%, to oznacza to prawdopodobnie tyle, że stopy procentowe są gdzieś w tym zakresie, że wynoszą mniej więcej 7% albo 6,75% czy coś w ten deseń. Obligacje 3-letnie zazwyczaj płacą więcej od obligacji 3-miesięcznych, no i im wyższe jest to oprocentowanie, tym ta różnica jest głębsza. Kiedy stopy procentowe były prawie zerowe, pamiętam, że obligacje 3-miesięczne nie płaciły prawie wcale, obligacje stałoprocentowe wtedy akurat chyba były 2-letnie, płaciły coś w rodzaju 1% rocznie, czyli też niewiele. Jeżeli chodzi o obligacje zmiennoprocentowe i ich obecne emisje, to tutaj nie wiemy w momencie zakupu, jakie będzie oprocentowanie nawet w drugim miesiącu, ponieważ ono się zmienia zgodnie ze stopą referencyjną NBP. I później wyjaśnię Ci, dlaczego nie jestem fanem tych obligacji i dlaczego dla mnie one są gorsze od jednego z dwóch pozostałych typów obligacji w danym momencie. Najciekawsze są dla mnie obligacje indeksowane inflacją i nie bez powodu, ponieważ, no cóż, pobijają nie dość, że lokaty, to też pobijają w większości okresów historycznych wszystkie inne obligacje polskiego skarbu państwa. Dlaczego tak jest? Wyjaśnię już zaraz. Teraz dla zupełnie zielonych wyjaśnię, jak działają obligacje stałoprocentowe. Tak jak mówiłem, w momencie zakupu wiemy, jakie będzie ich oprocentowanie, więc to jest jakby zarówno siła, jak i słabość tych obligacji. I dam Wam przykład dwóch historycznych emisji. Jeżeli byście kupowali obligacje stałoprocentowe w styczniu 2022 roku, wtedy nazywały się one DOS, bo były dwuletnimi obligacjami, czyli dwuletnie obligacje skarbowe, oferowały one oprocentowanie wynoszące tylko 1% rocznie brutto, mimo że stopy preferencyjne NBP już wtedy wzrastały, bo dokładnie w tamtym miesiącu wynosiły 2,25%. Więc mogliśmy wtedy zamrozić sobie oprocentowanie na poziomie 1% rocznie i przez kolejne 2 lata byśmy mieli bardzo niskie oprocentowanie przy bardzo wysokiej inflacji. Bardzo słaby pomysł, tak skrótowo. Druga emisja, to już lepszy pomysł, emitowane w styczniu 2023 roku obligacje TOS, czyli 3-letnie obligacje skarbowe, ponieważ obecne stałoprocentówki są właśnie 3-letnie, one oferowały oprocentowanie wynoszące aż 6,85% rocznie. Stopa referencyjna NBP wynosiła wtedy 6,75%, więc tak jak mówiłem, 3-latki zwykle mają oprocentowanie trochę wyższe od stopy referencyjnej i ono już takie zostaje na całe 3 lata. I teraz na przykładzie takiej zupełnie wirtualnego kraju, ale naszych obligacji, po prostu wymyśliłem sobie wartości inflacji i stopy referencyjnej, z tym, że na pierwszym przykładzie każdorazowo inflacja i stopy referencyjne będą rosnąć, a na drugim przykładzie będą spadać, żeby po prostu pokazać Wam, jak działają takie obligacje w praktyce. Jeżeli byście kupili obligacje 3-miesięczne, a stopy procentowe by rosły, to ich plusem jest oczywiście to, że wraz ze wzrostem stóp procentowych każda kolejna emisja byłaby lepiej oprocentowana i te 3-miesięczne emisje dawałyby Wam wyższą stopę zwrotu niż jakbyście zamrozili sobie oprocentowanie na 3 lata kupując 3-letnie TOS przy po prostu kiepskiej emisji o niskim oprocentowaniu, więc właśnie to pokazuję na przykładzie. Oczywiście wnioskiem nie jest to, że obligacje 3-miesięczne są zawsze lepsze od obligacji 3-letnich, ponieważ to by nie miało sensu, natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli zamrozicie sobie obligacje 3-letnie o niskim oprocentowaniu, to naprawdę czasami warto rozpatrzyć to, czy nie lepiej zakończyć inwestowanie, kupić jakiś inny rodzaj obligacji lub nawet nową emisję obligacji 3-letnich, niż przez 3 lata mieć niskie oprocentowanie. To zazwyczaj jest bardzo krótkowzroczne i nie ma sensu. Jeżeli chodzi o sytuację, w której inflacja i stopy procentowe są już wysokie i wtedy zastanawiamy się, jakie obligacje kupić i z czasem akurat okazuje się, że inflacja i stopy procentowe zmalały, to oczywiście znacznie lepszym wyborem są to obligacje 3-letnie od obligacji 3-miesięcznych, ponieważ na 3 lata w cudzysłowie zamrażasz sobie wysokie oprocentowanie. Więc jak pewnie słusznie część słuchaczy zauważyła, jeżeli inflacja i stopy procentowe już są wysokie, to obligacje 3-letnie mogą być dobrym wyborem, bo na 3 lata zamrażamy sobie wysokie oprocentowanie. Ten podcast jest jedynie o podstawach, ponieważ chcę tu dotknąć tylko obligacji oszczędnościowych, więc nie będę tu w ogóle mówił o jeszcze lepszych rozwiązaniach, o których powiem w innym podcaście, który prawdopodobnie będzie wydany w przyszłości i który będzie dotyczył wszystkich rodzajów polskich obligacji, także tych notowanych na rynku. Co tak naprawdę można było zrobić? Jeżeli znajdziesz się w tej sytuacji, że masz obligacje krótkoterminowe, a stopy procentowe i inflacja dynamicznie spadają, to oczywiście możesz zamienić te obligacje na obligacje 3-letnie i w najgorszym wypadku zerwiesz te obligacje w pewnym momencie i za karę jakby zapłacisz 70 groszy na każdej obligacji wartej 100 zł, więc wcale nie tak dużo. Drugim rodzajem obligacji, które chcę Ci dzisiaj wyjaśnić, są obligacje zmiennoprocentowe. Ich obecne emisje to są ROR i DOR, czyli roczne, to jest ROR, i dwuletnie, czyli DOR. obligacje. One wypłacają odsetki co miesiąc, także nie ma tu efektu kapitalizacji. Jest to pewien minus, ponieważ w obligacjach 3-letnich stałoprocentowych mieliśmy roczną kapitalizację odsetek. Nie były one wypłacane, dzięki czemu działał procent składany w drugim i trzecim roku. Natomiast do obligacji ROR i DOR, czyli zmiennoprocentówek, niestety tego efektu nie mamy. Jeżeli chodzi o oprocentowanie tych obligacji, to zmienia się ono wraz ze zmianami stóp procentowych, referencyjnych w tym przypadku, w każdym miesiącu. I działa to w ten sposób, że wiemy, kupując te obligacje, wiemy, jakie będzie oprocentowanie w pierwszym miesiącu, natomiast nie mamy pojęcia, jakie będzie w kolejnych. I teraz weźmy przykład wzrastających stóp procentowych i wzrastającej inflacji. Tutaj wyraźnie widać, że im wyższe są stopy procentowe i inflacja, tym wyższa jest przynajmniej w tamtych momentach stopa zwrotu z tych papierów. Jeżeli chodzi o ich minusy, to oczywiście to, że jeżeli co miesiąc wypłacane są odsetki, to co miesiąc płacimy podatek Belki, a to jest bardzo niewskazane, czyli 19% od zysku odsetkowego co miesiąc po prostu to na bieżąco tracimy, a w przypadku na przykład 3-letnich obligacji albo inflacyjnych 4 lub 10-letnich byśmy tego wtedy nie płacili. Czy warto kupić te obligacje, jeżeli ktoś się spodziewa wzrostu inflacji i stóp procentowych? No powiedziałbym, że nie, bo wtedy lepiej kupić obligacje antyinflacyjne. Czy warto je kupić, jeżeli spodziewamy się spadku stóp procentowych? No absolutnie nie, ponieważ wtedy chcemy sobie zamrozić wysoką stopę, albo raczej wysokie oprocentowanie, a nie kupować obligacje, które wraz ze spadkiem stóp procentowych będą coraz gorsze. No jak już mówimy o spadku stóp procentowych, no to druga sytuacja, w której pokazuje zachowanie obligacji zmiennoprocentowych przy spadku inflacji i stóp procentowych, no to cóż, co tu dużo mówić? Im niższe stopy procentowe, tym niższa stopa zwrotu z tych obligacji. Nie widzę żadnego sensu w ich kupowaniu, jeżeli stopy procentowe są na relatywnie wysokim poziomie. Wyjaśnię to w ten sposób, że no cóż, obligacje oszczędnościowe kierowane są raczej do laików. To jest oferta obligacji dla gospodarstw domowych, raczej nie myśli się tu o ekspertach inwestycyjnych, więc jeżeli taki laik chce inwestować w obligacje, to dużo lepszym wyborem będzie po prostu zakup obligacji indeksowanych inflacją, czyli tych, które poruszają się zgodnie z inflacją, a nie stopami procentowymi. No i skoro już przy nich jesteśmy, to opiszę pokrótce, jak one działają. To jest ważny moment, ponieważ według mnie właśnie 10-letnie EDO są tak ogólnikowo najlepszym rodzajem obligacji, jakie może kupić polski inwestor. Teraz co jest bardzo ważne? Po pierwsze są one zabezpieczone przed ewentualną deflacją, czyli ich oprocentowanie na przykład może wynosić 7,25% w pierwszym roku oraz inflacja plus 1,25 punktu procentowego marży w latach kolejnych. Teraz jak to działa? Jeżeli inflacja będzie zerowa, to zarabiamy w kolejnych latach po prostu 1,25%, więc to jest proste. Natomiast jeżeli inflacja będzie ujemna, czyli będzie deflacja, to nie zarabiamy mniej niż 1,25%. Czyli działa to tak, że ta marża jest stała i jeżeli jest deflacja, to po prostu zeruje się ten komponent inflacyjny, natomiast nie tracimy wtedy, więc na nich nie można nominalnie stracić. To jest oczywiście ogromna zaleta tych obligacji. Obecne emisje obligacji inwestowanych inflacją to 4-letnie obligacje COI, które wybiera większość osób, mimo że robi to błędnie i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. One wypłacają odsetki co roku, także płacimy co roku podatek Belki i oczywiście z tymi odsetkami możemy robić co chcemy, natomiast nie ma tu efektu procentu składanego, ponieważ odsetki są wypłacane, a my ciągle zainwestowane mamy 100 zł, po prostu co roku jest inne ich oprocentowanie, w zależności od inflacji z tego okresu. Lepsze od nich są 10-letnie EDO, ponieważ tutaj odsetki są kapitalizowane co roku, czyli niewypłacane i zamiast tego są akumulowane jakby w cenie obligacji albo raczej w tym, co mamy zainwestowane i w drugim roku procentuje nam zarówno to, co wpłaciliśmy przed pierwszym rokiem, jak i to, co zarobiliśmy podczas pierwszego roku, czyli odsetki zarobione procentują dalej, co jest naprawdę doskonałym pomysłem na inwestowanie, bo właśnie tutaj działa procent składany. Oprocentowanie emisji COI i EDO jest typowo stałe w pierwszym roku i w pierwszym roku zależy od tego, jak wysoka jest nie tyle inflacja, ale stopy procentowe. Także zwykle jest trochę wyższe od oprocentowania 3-letnich obligacji stałoprocentowych. Tak, jeżeli chcecie wiedzieć, jak to jest liczone mniej więcej. Teraz porównam dwóch inwestorów, jeżeli chodzi o obligacje COI i EDO. Pierwszy z nich kupuje za 1000 zł obligacje 4-letnie COI, oprocentowane na 2,5% w pierwszym roku, ponieważ mamy akurat niską inflację, niskie stopy procentowe, to jest takie założenie. Nie mówię, że mamy w rzeczywistości, tylko w tym przykładzie. Po prostu te COI są oprocentowane inflacją plus 1% w każdym z kolejnych lat. zakładamy, że ten oszczędzający może reinwestować po roku w te same obligacje EDO, co jest założeniem trochę nieprawdziwym, ale żeby sobie uprościć kalkulację i Wam uprościć odbiór, zdecydowałem się na takie założenie. Drugi oszczędzający kupuje za 1000 zł obligacje 10-letnie EDO, oprocentowane na 2,75% w pierwszym roku oraz 1,25% plus inflacja w kolejnych 10 latach. I teraz jak to działa? W scenariuszu wzrostu inflacji i stóp procentowych oczywiście pierwszy rok nie najlepiej, drugi rok coraz lepiej, trzeci rok, gdy ta inflacja już wybiła, wyniosła tam akurat w tym przykładzie 8%, oprocentowanie ich zamroziło się w bardzo dobrym momencie i było znacznie wyższe niż oprocentowanie każdych innych emisji obligacji. Zarówno COI, jak i EDO, czyli obligacje 4, jak i 10-letnie zaczynają błyszczeć dopiero, gdy inflacja mocno wzrośnie. A pozostałe rodzaje obligacji, czyli obligacje stałoprocentowe i zmiennoprocentowe, nie reagują na zmiany inflacji. Pamiętaj, że obligacje zmiennoprocentowe reagują pośrednio na zmiany inflacji, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej może oczywiście podnosić stopy procentowe, gdy inflacja jest wysoka, tylko zauważ, że w kraju, w którym polityka monetarna jest prowadzona w ten sposób, że wraz z inflacją może i podnosi stopy procentowe, ale tylko trochę i zwykle inflacja jest wyższa od stóp procentowych, naturalnym wnioskiem jest to, że antyinflacyjne czy też indeksowane inflacją COI i EDO będą zawsze lepsze od zmiennoprocentowych DOR czy ROR. I to jest tak naprawdę może i uproszczenie, ale wniosek, który zawsze możemy wysnuć i on prawie zawsze będzie poprawny. Jeżeli zaczynamy inwestowanie, gdy inflacja jest wysoka, to jest coś, czego boi się wielu inwestorów w COI i EDO, ponieważ myślą oni, że gdy zamrożą sobie oprocentowanie w pierwszym roku, na przykład niższe niż inflacja, no to ci, którzy już mieli EDO od roku, będą mieli lepiej, a oni będą mieli gorzej. No to zauważcie, że jeżeli mocno spada inflacja, a w pierwszym roku zamrozicie sobie wysoką stopę zwrotu, na przykład 8% czy 7,25%, no to może się okazać, że i tak wasze oprocentowanie w pierwszym roku przebije oprocentowanie inflacyjne, które by się wtedy uruchomiło, więc to jest taka ciekawostka. Wielu inwestorów nie widzi sensu kupowania COI i EDO, gdy inflacja już jest wysoka, a ich oprocentowanie w pierwszym roku jest niższe od inflacji, ponieważ zależne od stopy referencyjnej NBP, a nie od inflacji. Moim zdaniem jest to trochę krótkowzroczne, ponieważ EDO i tak płacą w tym pierwszym roku więcej od obligacji stałoprocentowych. Zauważ, że na 3-letnich stałoprocentówkach zazwyczaj zarobisz w pierwszym roku mniej niż na EDO. Taka jest już zasada. A drugie założenie jest takie, że jeśli inflacja drastycznie spadnie w tym pierwszym roku i w drugim roku nie załapiesz się już na wysokie oprocentowanie inflacyjne, no to w pierwszym roku i tak wygrasz z tymi, którym się aktywuje oprocentowanie inflacyjne. To jest trochę skomplikowane, ale tak po prostu jest. Jeżeli wydaje ci się to trudne i zagmatwane, to o obligacjach antyinflacyjnych zapamiętaj tylko dwie rzeczy, bo w zasadzie tyle ci wystarczy. Pierwsza rzecz to to, że w ostatnich 15 latach obligacje EDO zazwyczaj pobijały obligacje COI, czyli 4-letnie antyinflacyjne, już po 2 lub 3 latach ich czasu trwania. Pamiętaj, że zrywając przedwcześnie COI płacisz może i tylko 70 groszy kary za jedną obligację, a zrywając przedwcześnie EDO płacisz aż 2 złote kary za jedną obligację. Ale mimo wszystko przy wysokiej inflacji zakup i zerwanie EDO może opłacać się bardziej od zakupu i zerwania COI, na przykład już po 20 lub 21 miesiącach. Działa to tak, że wyższą karę, którą zapłacisz, bo jest o 1,30 zł wyższa, to rekompensuje ci ją wyższe oprocentowanie oraz fakt, że po 12 miesiącach nie płacisz 19% podatku Belki od odsetek, ponieważ one się kapitalizują w pełni i przez cały drugi rok też procentują u ciebie te odsetki, których posiadacz COI po prostu nie ma, ponieważ zapłacił je w podatku Belki. To może być trudne do wyobrażenia sobie, ale jeżeli chcesz uproszczenia, to po prostu zapamiętaj, że tak jest i koniec. Nawet jeżeli zerwiesz COI i EDO wcześniej, to EDO się dość szybko opłacają bardziej od COI. Jest po prostu taka reguła i ona może i zależy od inflacji, bo im wyższa, tym szybciej to następuje, ale praktycznie zawsze tak jest. Druga rzecz, którą po prostu musisz zapamiętać i której zaraz dowiodę, to to, że w ostatnich 15 latach obydwa rodzaje obligacji indeksowanych inflacją, czyli COI i EDO, w większości okresów pobijały inne rodzaje obligacji oraz lokaty. Czyli tak, obligacje stałoprocentowe wygrywały z antyinflacyjnymi jedynie w chwilach spadku inflacji stóp procentowych i to tylko tymczasowo, ponieważ w okresie 1 lub 2 lat, więc zwykle bardzo niedługo. A druga rzecz to to, że obligacje zmiennoprocentowe praktycznie zawsze przegrywają z innymi rodzajami obligacjami, ponieważ polityka naszego banku centralnego jest jaka jest, no i działa ona tak, że inflacja jak już jest wysoka, to zwykle jest wyższa od stóp procentowych dość długo. I to sprawia, że obligacje zmiennoprocentowe są takim dziwnym, nazwałbym potworkiem, są obligacjami, które prawie nigdy nie opłacają się bardziej od innych, więc tak naprawdę nie za bardzo wiem, kiedy warto w nie inwestować. A wierzcie mi, analizuję obligacje od lat i po prostu za bardzo nie rozumiem tych emisji, bo one są tak naprawdę dla nikogo. W jaki sposób można kupić detaliczne obligacje skarbowe? Po pierwsze, możemy je kupić tylko poprzez rachunki w BM PKO BP lub BM PKO SA, także dwóch państwowych bankach. Po drugie, jeżeli chcecie kupić je na IKE, to można to zrobić w banku PKO BP i to są konta IKE Obligacje oraz Super IKE. IKE Obligacje ma dostęp wyłącznie do obligacji skarbowych, tych oszczędnościowych, o których właśnie tutaj dzisiaj mówię, a Super IKE ma dostęp do obligacji oszczędnościowych lub też detalicznych, to jest to samo, oraz do instrumentów finansowych notowanych na GPW, na przykład akcje, obligacji lub ETF-ów. Z prowadzeniem obydwu kont niestety wiążą się koszty, ponieważ na IKE obligacje mamy zmienną opłatę wynoszącą między 0,16% a 0,1% i to jest w zależności od roku prowadzenia konta, czyli im dłużej prowadzisz konto, tym opłata jest niższa, ale mimo wszystko masz taką opłatę, której, co ciekawe, na regularnym koncie obligacyjnym, tak zwanym rachunku rejestrowym, nie masz. Także to jest dla mnie pewne kuriozum, że posiadając obligacje na IKE musisz płacić za to PKO BP, a posiadając obligacje poza IKE nie musisz płacić, więc tego akurat nie rozumiem. Jeżeli chodzi o konto Super IKE, czyli to, na którym są akcje polskie na przykład i obligacje oszczędnościowe, to płacimy za nie 60 zł rocznie plus 0,1% wartości obligacji skarbowych w ciągu roku. I jeżeli chodzi w ogóle o inwestowanie w obligacje na IKE, to ogólnie nie polecam go. Natomiast jeżeli ktoś inwestuje małe kwoty lub ma skrajnie defensywny profil ryzyka, to oczywiście IKE obligacje może tu być jakimś wyjściem na zbudowanie skutecznego portfela, bo wiadomo, że jeżeli i tak chcesz mieć same obligacje, to lepiej mieć je na IKE niż poza IKE, więc tutaj jest pewna mądrość, że IKE obligacje może ci się opłacać. I też po prostu jeżeli masz nic nie inwestować, a inwestować w obligacje na IKE, to wiadomo, że jest to dużo lepszy pomysł niż niewykorzystywanie IKE w ogóle. Teraz chyba najciekawsza część podcastu, zwłaszcza dla tych, którzy chcieli czegoś zupełnie nowego, dokonałem porównania obligacji EDO z lokatami w Polsce. Dane o lokatach wziąłem po prostu z historii stóp procentowych NBP-u, ale też NBP ma osobny zbiór danych na przeciętne oprocentowanie lokat. Ja zrobiłem tak, że uśredniłem przeciętne oprocentowanie lokat trwających oraz lokat nowych, czyli tych promocyjnych. Zrobiłem to po to, żeby nikt mi nie zarzucał, że lokaty u mnie miały za niskie oprocentowanie, ponieważ była tam jakaś promocyjna lokata, więc uśredniając to sprawiłem, że lokaty są oddane no tak rzetelnie, jak tylko mogłem to oddać. Polacy są mistrzami lokat i też trzymania środków na depozytach i rachunkach bieżących, ponieważ zgodnie z raportem PFR, który był wydany w sierpniu 2023 roku, aż 52,4% aktywów finansowych Polaków leżało i kurzyło się właśnie w formie gotówki, rachunków bieżących lub depozytów i lokat bankowych. I nawet łowcy promocji bankowych zaraz będą musieli się ze mną zgodzić, że w długim terminie lokatom po prostu nie uda się pokonać obligacji indeksowanych inflacją. Tak po prostu jest to skonstruowane. Zacznijmy od analizy okresu czasu takiej niskiej inflacji, ponieważ były to lata 2006-2019. Zrobiłem takie coś, że porównałem równolegle startujące ze sobą emisje obligacji EDO oraz lokaty, które trwałyby, pierwsza się zaczyna w roku 2006, kończy w 2016, później w 2007, 2008 i 2009 i tak dalej. Tak jak mówię, okres niskiej inflacji, a mimo to obligacje EDO każdorazowo pobijają lokaty, to są takie z założeniem rocznym, o przynajmniej 12, a nawet 18% w tym całym okresie. I to jest bardzo normalne, że na przykład jeżeli w okresie 10-letnim na lokacie zarobiłbyś, dajmy na to 40%, no to na EDO zarobiłbyś 60%. I to jest po prostu coś, co można dowieść liczbami. Takie dane akurat są publicznie dostępne, więc każdy może sobie to porównać. Natomiast ciekawa jest ta grafika na blogu oraz na YouTubie, którą prezentuję, bo pokazuje ona, jak drastycznie EDO wygrywają z lokatami w każdym terminie. Ciekawostka jest taka, że nawet jeżeli naliczymy tu podatek Belki, czyli na końcu inwestycji dla EDO obłożymy ten zysk podatkiem 19%, tak jak zresztą powinno się robić, bo w rzeczywistości go płacimy, a lokaty po prostu będą miały obniżoną stopę zwrotu, bo co roku będziemy odciągać 19%, to i tak różnica jest bardzo głęboka. oka, ponieważ w te 10 lat zarobimy na Edo więcej o od 11 do nawet 16%. Także to jest bardzo dużo jak na czas niskiej inflacji. Jeżeli obligacje antyinflacyjne albo indeksowane inflacją wygrywają z lokatami nawet w czasie niskiej inflacji, no to pomyślcie sobie, co będzie, jeżeli inflacja będzie wyższa w danym okresie. I dlatego właśnie zdecydowałem się wykonać drugą symulację i to już będą lata 2010-2023. I tutaj pokazuję emisje EDO, które zaczynały się w roku 2010, 11, 12 i 13 i analogiczne do nich lokaty, czyli po prostu lokaty, które trwałyby w tym samym okresie. I okazuje się, że tak, były tutaj momenty, w których lokaty radziły sobie lepiej od EDO, ale to było tylko w czasie wręcz deflacji i tylko tymczasowo. Natomiast jak tylko inflacja wzrosła, czyli lata 2021, 2022, 2023, no to widzimy, jak drastycznie EDO zaczęły wygrywać z lokatami. Prawda jest taka, że lokaty nie mają szans wygrać z czymkolwiek jakiś wzrost inflacji i właśnie dlatego uważam lokaty za praktycznie bezużyteczne. Oczywiście, jeżeli chcecie trzymać pieniądze na 3 miesiące i przedłużać to setki razy, żeby przez lata trzymać lokaty, to jest wasz wybór. Natomiast jeżeli ja mogę jednorazowo kupić EDO, podtrzymać je 10 lat i mieć dużo wyższą stopę zwrotu, to chyba wolę to zrobić niż otwierać lokaty i bawić się w ganianie promocji, które dla mnie jest po prostu, no nie chcę mówić śmieszne, ale nie chciałbym na to marnować czasu. Po prostu mam lepsze czynności w moim życiu, które mógłbym wykonywać. Wysoka inflacja sprawiła, że EDO zyskały tak dużo, że pokonały właśnie lokaty od 22 do nawet 35% w okresie 10-letnim, co jest szokująco dobrym wynikiem wręcz. Natomiast jeżeli chodzi o uwzględnienie podatku Belki, no to tutaj tak samo. Różnica jest bardzo głęboka, od 18 do nawet 30%. Akurat 30% różnicy po podatku Belki to jest dla lokat i obligacji EDO, które trwały w latach 2013-2023. I to jest tak, że jakbyśmy, to też swoją drogą ciekawe, jakbyśmy w roku 2013 zainwestowali na lokacie 1000 zł, to byśmy skończyli po podatku Belki z niecałym 1200 zł, 20% w ciągu 10 lat. Jest to wynik po prostu fatalny. W tym samym czasie obligacje EDO plus 500 zł. To jest naprawdę bardzo dużo, także wynik plus 50%. 30% więcej środków mamy od lokat. To jest naprawdę gigantyczna różnica. I podkreślam, ja nie porównuję stóp zwrotu, tylko tego, ile procent więcej mamy środków na koniec, czyli stopa zwrotu jest jeszcze lepsza niż to, co wam podaję i tutaj na wykresach akurat namalowałem. Po prostu chciałem dla początkujących pokazać, ile więcej pieniędzy mieliby, gdyby zainwestowali w to, a nie tamto. I teraz, dlaczego poza zyskownością moim zdaniem warto inwestować w obligacje skarbowe? Po pierwsze, są one elastyczne. Wiele osób pisze do mnie: Mateusz, nie będę kupował 10-letnich obligacji, bo nie chcę zamrażać pieniędzy na 10 lat. Albo obligacje nie są dla mnie, bo nigdy nie wiem, kiedy będę potrzebował pieniędzy. No i dobra wiadomość dla was jest taka, że te obligacje można zerwać w każdej chwili. Macie pieniądze po 5 dniach roboczych, jeżeli to jest poza IKE oczywiście. I wielką zaletą jest to, że jeżeli wykupicie przed terminem, na przykład po roku wykupicie obligacje 10-letnie, to Skarb Państwa nalicza wam te narosłe odsetki, także dostajecie je minus kara. Czyli na przykład jakbyście zarobili na EDO, dajmy na to 7% w ciągu niecałego roku, to ze 100 zł to 7 zł od tego byśmy odjęli karę 2 zł, czyli zostałoby 5. Od tego najczęściej podatek Belki, czyli 19%, no i te 4 zł 5 groszy zostaje nam w kieszeni. I teraz pomyśl, jakbyś założył lokatę na rok, to co by zrobił bank, gdybyś zerwał lokatę po 11 miesiącach, bo jestem prawie pewien, żebyś nie dostał żadnych odsetek, tak żebyś nie zarobił niczego. Także inwestycja w obligacje jest bardzo elastyczna, nie kieruj się tym, nie sugeruj się tym, że one są emitowane na 10 lat, bo to jest tylko intencja. Jeżeli będziesz je wykupić w każdej chwili, albo raczej zażądać wykupu, no to znaczy, że są bardzo elastyczne. Jeszcze na nich zarobisz, ponieważ to, co narosło, to będzie w twojej kieszeni, przynajmniej jeżeli przekracza wysokość tej należnej kary. Druga rzecz to to, że obligacje skarbowe są bezpieczne. Co z tego, że lokaty są gwarantowane Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 tysięcy euro? Jeżeli, no pomyśl o tym, że pożyczając polskiemu skarbowi państwa, tak naprawdę ponosisz tylko ryzyko bankructwa kraju. Jeżeli Polska nie zbankrutuje i z naszą walutą wszystko będzie ok, no to twoje środki zostaną na pewno zwrócone. Jeżeli masz te pieniądze w złotych, ale na lokacie, no to masz dwa rodzaje ryzyka. Masz ryzyko bankructwa banku, czyli jeżeli masz nadwyżkę ponad 100 tysięcy euro, to BFG ci już niczego nie odda, przynajmniej zazwyczaj. Drugie ryzyko to jest właśnie ryzyko bankructwa kraju, no bo jeżeli Polska zbankrutuje, no to środki zgromadzone w złotych i tak będą nic nie warte albo bardzo mało warte. Więc spójrz na to w ten sposób, że inwestując w obligacje skarbowe masz jedną warstwę ryzyka, inwestując na lokatach masz dwie warstwy ryzyka, czyli obligacje skarbowe są de facto bezpieczniejsze. Podsumowując ten podcast, myślę, że niezależnie czy oszczędzasz i inwestujesz małe czy duże kwoty, niezależnie czy oszczędzasz i inwestujesz na krótki czy na długi termin oraz niezależnie czy znasz się na oszczędzaniu i inwestowaniu czy nie, detaliczne obligacje skarbowe prawie na pewno pobiją pod względem stopy zwrotu lokaty i depozyty, więc dlaczego by w nie inwestować? Jak już jesteśmy w gronie albo w grupie tych obligacji, to pamiętaj, że antyinflacyjne po prostu są takim no-brainerem, są mądre, są bezstresowe, są proste w zrozumieniu i tak naprawdę to jest jedyna gwarancja, że jeśli nawet nie pobijesz inflacji, to twoje środki będą się nią waloryzować tak mniej więcej, że prawie pobijesz inflację, więc sugeruję wszystkim początkujących właśnie wybór tych obligacji. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że podcast się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!